Tak, a my spróbujemy sobie dzisiaj porozmawiać o wartościach. Brzmi tak poważnie, prawda? Filozoficznie bym powiedział. Ale mam nadzieję, że aż tak jakoś ciężko nie będzie. Zacznę od takiej historii, którą już kiedyś powiedziałem, tylko nie wiem kiedy i w jakim gronie, nie jestem pewny do końca, więc najwyżej coś się utrwali. Tak można powiedzieć. Pewien gość, który był zaproszony na ostatni synod kościoła, teraz we wrześniu ubiegłego roku, mówił o konfliktach w małżeństwie. Jest taki slajd pierwszy, który powiedzmy, że coś tego typu przedstawia. I powiedział coś takiego. Powiedział tak. Najczęściej słyszycie, że przyczyną główną konfliktu w małżeństwie jest nieumiejętność komunikacji. I potem powiedział tak, ja nie jestem doradcą małżeńskim, ale wydaje mi się, że tak nie jest. Ja oczywiście pomyślałem sobie wtedy to, co być może i wy sobie teraz pomyśleliście, tak, że jeżeli nie jesteś doradcą małżeńskim, to może po prostu nie odzywaj się w tym temacie. Ale cierpliwie słuchałem dalej, zresztą nie miałem wyboru żadnego. I za chwilę powiedział tak, wydaje mi się, że jedną z najczęstszych, czy najważniejszą przyczyną takich konfliktów w małżeństwie jest odmienny system wartości współmałżonków. I podał nawet przykład, bo tak troszkę tam na tym się zawiesił i podał taki przykład, mówi na przykład tak, ja jestem hojny. Kiedy ja wychodzę do restauracji ze znajomymi, zawsze wstawiam. Ja stawiam, nie ma problemu. Pieniądze mam w portfelu, więc kupuję. Jest super. Kiedy moja żona wychodzi ze znajomymi gdzieś coś zjeść, to skrupulatnie bierze ilość osób, które siedzą przy stoliku, dzieli potem rachunek przez tę liczbę i każdy płaci swoją część. Tak to po prostu działa. Jesteśmy inni. No ale oczywiście to się przekłada na różnego rodzaju konflikty w tej sferze między nami. Mamy na sali trochę małżeństw też teraz. Tak się zastanawiam, czy u was też tak jest podobnie. Na przykład w tej sferze. Czy to może być... no właśnie. Czy jest tak, że ktoś mówi jesteś rozrzutny, a ty jesteś skąpa. Albo odwrotnie, prawda? Albo odwrotnie, oczywiście. To nie jest przypisane, myślę, do jakichś ról płciowych. A to jest całkiem niezły początek kłótni. Prawda? Całkiem niezły. Z tego można pójść naprawdę bardzo daleko. I myślałem sobie o tym wielokrotnie. Czasami tak mam, że nad jakimiś myślami tak się zawieszam i nawet tygodniami z nimi chodzę. I co jakiś czas one wracają. I to była jedna z takich rzeczy. Analizowałem sobie nasze małżeńskie kłótnie z moją żoną. Tam patrzy z tyłu, czy siedzi, czy zaprzecza, ale nie zaprzecza. Moja żona nie jest osobą, która zaprzecza prawdzie, więc nie miałem czego się tu spodziewać w tej kwestii. I czego one dotyczą? Te nasze konflikty, nasze kłótnie jakieś. Czego one dotyczą? Skąd one się biorą? Mało tego, analizowałem sobie kłótnie, których jestem czasami świadkiem między innymi ludźmi. Może innymi małżeństwami czasami, albo po prostu między dwojgiem ludzi, których gdzieś tam obserwuję, jakaś niezgoda, jakieś napięcie, kiedy narasta. No i oczywiście nie zawsze, myślę, łatwo jest pokazać, że źródłem problemu jest inny system wartości, ale bardzo często tak jest. Stwierdziłem, że bardzo często tak jest. Najłatwiej jest się pokłócić wtedy, kiedy chcemy różnych rzeczy. Kiedy chcemy podjęcia różnych decyzji. Odmiennych. Kiedy chcemy innych rozwiązań w konkretnej sytuacji. To właśnie wtedy dochodzi do konfliktu. A dlaczego chcemy różnych rzeczy? Dlaczego chcemy inne rozwiązania wdrożyć? Czy nie dlatego, że co innego stanowi dla nas wartość? Różne rzeczy są dla nas ważne. I na przykład dla jednej strony w jakiejś konkretnej sytuacji, czy w ogóle, o tak można powiedzieć, w ogóle ważniejsza jest przygoda, a dla innej strony poczucie bezpieczeństwa. Dla jednej strony ważniejsza może być oszczędność, a dla drugiej dobra zabawa. To się liczy. Dla kogoś osiąganie sukcesów, a dla kogoś chwila, cieszenie się chwilą, która jest i która ma swoje znaczenie teraz. Dla kogoś ważny może być wygląd zewnętrzny, a dla kogoś innego raczej wygoda. Ktoś może uznać, że status społeczny to jest coś, na czym mu naprawdę zależy, a ktoś inny powie nie. Dla mnie ważne jest to, żeby mieć grono dobrych przyjaciół, którzy mnie rozumieją, z którymi czuję się dobrze. Ktoś może powiedzieć, wykształcenie to jest to, czego chcę, a kto inny powie nie, to nie jest ważne. Potrzebne mi są w życiu tak naprawdę pieniądze. I oczywiście w wielu sytuacjach takie dwie różne wartości nie stanowią żadnego problemu, bo można je pogodzić. Można pogodzić na przykład oszczędność z dobrą zabawą, wybierając się w jakieś miejsce, które jest bardzo fajne, gdzie nie trzeba płacić, ale płaci się bardzo mało. Można pogodzić wygląd zewnętrzny dobry z wygodą. Da się to zrobić. Tak? Wykształcenie z pieniędzmi. Są takie zawody, w których człowiek potrzebuje dobrego wykształcenia, ale też i dobrze zarabia. Wtedy nie ma żadnego problemu. Wtedy nic takiego się nie ujawnia. Ale są sytuacje, w których nie da się pogodzić dwóch różnych wartości. I wtedy ujawnia się konflikt, dochodzi do konfliktu. Trzeba dokonać wyboru. Jest taka jedna z definicji, które znalazłem. Ujmuje to w taki sposób, i to jest drugi slajd, który nam to pokaże. Tak, to jest tylko nagłówek, natomiast cała definicja, czy fragment tej definicji brzmi tak. Do ujawnienia hierarchii wartości dochodzi najczęściej w sytuacji konfliktowej, gdy konieczny jest wybór i rezygnacja z danych wartości. Prawda? Kiedy można utrzymać dwie, to nie ma problemu. Kiedy można utrzymać pięć, to nie ma problemu. Ale kiedy trzeba wybrać, a niektóre trzeba po prostu odrzucić jako mniej ważne, to okazuje się, co tak naprawdę, jak naprawdę ta hierarchia wygląda, jak ten system wartości jest zbudowany. Wtedy, kiedy trzeba coś odrzucić, zaczynamy się kłócić. Próbujemy postawić na swoim. I często ta hierarchia wartości właśnie wtedy się dopiero ujawnia. I można się naprawdę wiele dowiedzieć o samym sobie. Co jest dla mnie ważne? Co sobie cenię w życiu? Na czym mi zależy? Tak głęboko w środku. Czemu przypisuję ważną rolę? O co jestem gotowy walczyć? I kiedy tak chodziłem zawieszony w tym temacie wartości i myślałem sobie o tym wszystkim, jakoś to układałem, jak mówię, obserwowałem świat nowymi oczami, tak, to zacząłem teraz zastanawiać się nad tym, jak to działa między mną a Bogiem. Bo tu mówiłem bardziej o dwóch osobach. Zastanawiałem się, jak to działa między mną a Bogiem. Czy człowiek wierzący może mieć inny system wartości, inną hierarchię wartości niż Bóg? Czy to możliwe? Bo gdyby tak było, czy to by nie była jakaś przyczyna konfliktów na tej linii ja i Bóg? Czy nie dochodziłoby co jakiś czas do problemu tutaj? Przecież Bóg to jest osoba. To jest osoba, z którą jako wierzący wchodzę w pewną więź, w pewną relację. A więc pewne podobieństwo może być. I próbowałem nawet przypomnieć sobie pewne osoby czy grupy osób z Pisma Świętego, które wchodziły w konflikt z Bogiem. W Nowym Testamencie, na kartach Ewangelii z Panem Jezusem. Czy tam nie można byłoby zauważyć właśnie takiego problemu związanego z wartościami? Oczywiście rozumiem, że to nie zawsze to jest źródłem problemu, ale czy nie jest tak, że to też często jest? Czy bywało właśnie tak, że czy widzimy takich ludzi w Piśmie Świętym, że ich system wartości nie pokrywał się albo był drastycznie odmienny od tego, który wyraźnie ma Bóg? Jest taki werset, to jest trzeci slajd, list do Rzymian, 12 rozdział i drugi werset. Jak sięgniecie do Biblii, które pewnie macie przy sobie, to będzie trochę brzmiał inaczej. To jest tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Moim zdaniem lepiej coś wydobywa, natomiast oczywiście to nie jest inna Biblia. Tak? I czytamy tam następujące rzeczy. I nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce. Co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. Starajcie się o przemianę waszych myśli. Po co? Żeby się dopasować do Boga. żeby się dopasować do Boga, do tego, czego On chce, do tego, co On sobie ceni. Bo okazuje się, że są wartości, które Bóg sobie ceni. I teraz chodzi o to, żebym ja sobie cenił te same. Bez żadnego problemu, bez wypaczania znaczenia tego wersetu, można go sparafrazować właśnie z pomocą tego słowa wartość. Na przykład w taki sposób. Nie trwajcie w systemie wartości ludzi niewierzących, ale starajcie się o Boży system wartości. To jest bardzo sensowne tłumaczenie, inne, czy parafraza właściwie, bo słowa są jednak inne zdecydowanie, ale sensowna parafraza. Jedna z kilku pewnie, które można by zaproponować. Dopiero kiedy mój system wartości będzie zgodny, zbieżny z Bożym, to wtedy będę chciał pełnić Bożą wolę. Mogę pełnić ją również wtedy, kiedy wcale nie chcę. Mogę to z różnych powodów robić. Ale dopiero kiedy mój system wartości jest taki jak Boga, to naprawdę chcę. To naprawdę chcę pełnić Jego wolę. Bo chcę tego samego, co On. To samo się dla mnie liczy. Dla mnie to jest proste i przekonujące. Więc jak z tymi bohaterami Biblii, którzy jakoś na pewnym etapie swojego życia albo w ogóle nie mogli dogadać się z Bogiem. Pierwszym, ja tylko przywołam jedną postać Starego Testamentu i grupę z Nowego, chociaż można zdecydowanie znaleźć więcej takich przykładów. Nie chcę się tu rozgadywać jakoś bardzo. Więc pierwszym przykładem będzie Jonasz, którego zobaczymy tutaj na kolejnym slajdzie. Tak, nie patrzcie tak na mnie, ja tego nie malowałem. Znalazłem gdzieś w internecie. Posłany przez Boga do Niniwy. Wybiera się tak daleko w przeciwnym kierunku, jak to jest możliwe. Tarszysz, gdzieś tam w Hiszpanii. Zupełnie gdzie indziej. Dlaczego nie współdziała z Bogiem, ale wchodzi z Nim w konflikt? Dlaczego ten konflikt trwa, nie skończył się, nawet kiedy już Jonasz wypełnił swoją misję w końcu? Wiadomo, Bóg go przymusił, tu jest narzędzie tego przymuszenia, tego przymusu. Z dużą paszczą. Więc dlaczego, kiedy już ogłosił mieszkańcom Niniwy Boże Słowo i oni się nawrócili, dlaczego ten konflikt ciągle trwa? To nie był w przypadku Jonasza strach przed zadaniem. Bo nawet kiedy już wypełnił zadanie, problem ciągle jest. A powinien odpocząć. Powiedzieć, jest dobrze. Ale było stresu. Ale zeszło ze mnie. Wcale nie. Czytamy, że Jonaszowi się to nie podobało, że się nawrócili. Że mu się to nie podobało. Rozgniewał się, był oburzony i prosił Boga o śmierć. Dlaczego tak było? Ponieważ Niniwa to było dla niego miasto zasługujące na karę, a nie na miłosierdzie i przebaczenie. Dla Boga tymczasem, co wyraźnie Jonaszowi przekazał, życie 120 tysięcy ludzi stanowi olbrzymią wartość. Olbrzymią wartość. Jak się okazało, Jonasz, co Bóg znowu mu pokazał, bardziej dbał o krzew, dlatego że ten krzew był dla niego cenny, osłaniał go przed słońcem, niż o życie mieszkańców tego miasta. I spokojnie można powiedzieć, że po prostu nie podzielał tego Bożego systemu wartości. A ponieważ nie zależało mu na tym, na czym zależało Bogu, to też i miał problem z chceniem, żeby wypełnić Bożą wolę. Po prostu nie chciał. W Nowym Testamencie spotykamy się z taką grupą ludzi, zaraz tu zobaczymy na kolejnym slajdzie, faryzeusze, ale uczeni w piśmie, pewnie inne stronnictwa. Tu widzimy Pana Jezusa, który właśnie z nimi rozmawia. Popatrzcie, już wtedy go filmowali, no. Niesamowite. Kiedyś wygłosił całą długą przemowę przeciwko faryzeuszom i uczonym w piśmie. Bardzo długa. Zapisana jest w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale. I tam sporo rzeczy możemy z tego wyczytać. Zauważcie, to byli ludzie, którzy teoretycznie powinni się świetnie dogadywać z Jezusem. Najlepiej z całego społeczeństwa powinni właśnie oni. To była religijna elita tamtych czasów. Być może wielu innych lekceważyło religię, ale oni nie. Dla nich to było bardzo, bardzo ważne. To było ich życie. Więc dlaczego się z nim nie mogli dogadać? Te miny, które tu widzicie i miny Pana Jezusa dużo oddaje. I to jest mniej więcej to, co widzimy na kartach Ewangelii. W tej przemowie Pan Jezus opisał ich system wartości i między innymi powiedział tak: chcą, żeby ich ludzie widzieli, lubią pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich rabbi. A więc to się dla nich liczyło. To była wartość. Status społeczny, zaszczyty, również korzyści materialne, z tej samej przemowy dalej to wynika. Dalej powiedział też Jezus do nich: dajecie skrupulatnie dziesięcinę ze wszystkiego. Ze wszystkiego, do bólu. A nie dbacie o sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. I powiedział nawet: nie dbacie o to, co ważniejsze w zakonie. Owszem, powiedział, jednego nie należało zaniedbywać, a drugie robić, ale też wyraźnie zaznaczył, co ma w jego oczach, w oczach Bożych, bo to Bóg nadał zakon, większą wartość. Większą wartość, bo ważniejsze ma sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Dla nich natomiast nie stanowiły takiej wartości. W innym miejscu Jezus powiedział: gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Znowu, mieli przed sobą człowieka, czy po kolei ludzi. I nie mogli dogadać się z Panem Jezusem, kiedy On ich traktował w taki czy inny sposób. Nie zgadzali się z Nim co do oceny sytuacji, co do oceny tych ludzi i tego, co powinien z nimi zrobić. Ponieważ co innego oni stawiali na pierwszym miejscu, co innego oni sobie najbardziej cenili, a co innego Pan Jezus. Można byłoby przywołać więcej przykładów. Przyszedł mi do głowy rozdział z księgi Ezechiela, gdzie Bóg mówi o złych pasterzach Izraela. Pamiętacie, on tam podkreśla, że oni dbają o pewne wartości, nawiasem mówiąc, o siebie samych. A kiedy chodzi o owce, to też na czymś im zależy, ale nie na tym samym, na czym zależy Bogu. Bo im zależy na wełnie, na mleku, tak? A Bogu zależy na bezpieczeństwie, na szczęściu, na pokoju. To jest inny system wartości. Dlatego Bóg powiedział: już nie będziecie paść moich owiec, ale dam innego pasterza, który będzie pasł tak, jak ja chcę tego. Który będzie miał inny system wartości. Co innego będzie stawiało na pierwszym miejscu, wyżej. I naprawdę wiele sytuacji różnych, choćby Ananiasz i Safira, tam też można dopatrzeć się innego systemu wartości. Wcale nie dlatego, że musieli te pieniądze przynieść, prawda? Ale zależało im na tym, żeby jakoś na nich patrzeć. Podczas kiedy wyraźnie widzimy, że to nie o to chodziło w ogóle. Powinno to być znacznie poniżej. Więc ta hierarchia okazuje się ważna. I znowu, fragment pewnej definicji, myślę, że jest bardzo ciekawy w tym kontekście, to jest kolejny slajd. Zewnętrznym przejawem wartości jest obserwowalne zachowanie. Pokochałem ten fragment, to ujęcie tej sprawy. Dlatego, że on tak prosto, zgrabnie ujmuje coś, co potrafi otworzyć oczy. Zewnętrznym przejawem wartości jest obserwowalne zachowanie. To nie jest tak, że nie do końca jest tak. Czasami możemy ukrywać swój system wartości i jesteśmy w tym też czasami dobrzy. Ale bardzo często jest tak, że o tym, co jest dla mnie ważne, nie decyduje właśnie to, co ja chcę pokazać. Pastor mówił dzisiaj o słowach. Słowa można ukierunkować, można je zaplanować i wypowiedzieć je nieszczerze. Hipokryzja to nie jest zjawisko, które znamy z czasów faryzeuszy. Również i dzisiaj jest bardzo powszechna. I myślę, że wielu z nas czasami tak niestety taką postawę przyjmuje. Ja pewnie też. Ale jest coś, co potrafi nas otrzeźwić. Nasze własne zachowanie, nasze postępowanie ujawnia, co jest dla nas wartością. Czasami może sami nie chcemy się przyznać do tego, jaki jest nasz system wartości. Myślimy, ale bo nawet gdzieś tam jakaś blokada jest w umyśle. Ale byłby wstyd. Ale dla samych siebie chyba warto wiedzieć. Bóg to i tak wie. Ludzie, jeżeli są bystrymi obserwatorami, jak na przykład nasze dzieci, też pewnie to wiedzą. Niezależnie od tego, co im powiemy. Okazuje się, że postępujemy tak generalnie, z wyjątkiem tego, kiedy chcemy to ukryć, zgodnie z tym, co jest dla nas ważne. Więc może jakiś przykład. Kiedy człowiek mówi, modlitwa jest wspaniała. Czas spędzony na modlitwie jest niezwykle wartościowy. Bardzo cenię sobie modlitwę. To deklaruje, że modlitwa stanowi dla niego wysoką wartość. Czy da się to zweryfikować jakoś? Czy to po prostu nie da się tego zweryfikować w żaden sposób? No właśnie, jest taki prosty test. Jeżeli nie spędza ten człowiek, albo spędza bardzo mało czasu na modlitwie, a jednocześnie spędza czas oglądając filmy, uprawiając sport albo spotykając się z znajomymi, no to czy to przypadkiem nie oznacza, że rozrywka, relaks i towarzystwo stanowią dla niego większą wartość? To się wydaje dosyć proste. Wygląda na to, że tak jest. Oczywiście, tak mówiłem, czasami wartości można pogodzić i wtedy nie ma problemu. Więc człowiek, który ma dużo czasu, prawdopodobnie będzie w stanie go podzielić między modlitwę, filmy, sport i znajomych. Wszystko będzie, powiedzmy, teraz patrzymy od tej strony tylko, będzie dobrze. Tak? Ale kiedy czasu nam brakuje, no cóż, tak jak mówiłem, sytuacja konfliktowa ujawnia hierarchię wartości. Wtedy dokonujemy wyboru. Dokonujemy wyboru zgodnie z tym, co jest dla nas ważne. Na czym nam naprawdę zależy. I oczywiście można by to rozszerzyć i zapytać nie tylko o czas, ale o inne rzeczy. Ostatni slajd możemy wrzucić. Są takie różne słupki, z których można byłoby w życiu każdego z nas ustawić tą prawdziwą hierarchię wartości. Dałoby się to zrobić. Ja bym tego nie potrafił, może też byś nie potrafił nawet dla samego siebie, ale Pan Bóg na pewno potrafi to zrobić. Takie czasami wydaje mi się niewymierne, ale myślę, że Pan Bóg by sobie poradził i czy byśmy chcieli taki wykres, taki wiecie, słupkowy czy jakiś inny, wszystko potrafiłby opracować bardzo dobrze. I na przykład można by zapytać, na co wydajemy swoje pieniądze albo na jakie sprawy dajemy pieniądze. Na przykład, nie wiem, kiedy ostatnio, w tym miesiącu czy w zeszłym miałeś czy miałaś jakąś taką nadwyżkę pieniędzy, którą można było coś zrobić i na co to poszło? To prawdopodobnie poszło na coś, nie mówię o rzeczach, które są konieczne, tak, ale na coś, co po prostu było dla ciebie ważne, na czym ci zależało. Dlaczego jesteśmy gotowi zarwać noc i nie płaczemy nad tym? Ostatnio, nie wiem, kiedy zdarzyło się wam położyć bardzo późno, na przykład o 3, 4, 5. I dlaczego to było? Co to była za wartość, dla której no właśnie warto było? Czy to było poczucie obowiązku wobec kogoś, wobec czegoś? Czy to była przyjemność? Co jest ważne? O co się gorliwie modlimy? Czasami sam fakt modlitwy to jedna rzecz, ale zobaczcie jeszcze, o co się modlimy. Ja pamiętam w swoim życiu takie okresy, kiedy się bardzo gorliwie modliłem o rzeczy, które Były i takie, które są po prostu śmieszne. I dzisiaj sobie myślę, że nie o to chodzi, że zawracam Bogu głowę, bo rozumiemy, że Bóg jest w stanie skoncentrować się na więcej niż jednej rzeczy naraz. Więc to dla Niego nie jest problem. Ale czego ja chciałem jako chrześcijanin? Tak sobie myślę, na czym mi zależało? Byłem gotowy nie modlić się o wiele innych ważnych rzeczy w moim życiu, a o taką bzdurę potrafiłem codziennie po prostu nękać Boga tymi modlitwami, jak ta wdowa. Tylko, że sprawa chyba trochę była taka, no inna. Co pieczołowicie planujemy? Do czego potrafisz usiąść i spędzić godziny na planowaniu? Bo to jest coś, czego naprawdę chcesz. A co sprawia, że po 2 minutach stwierdzisz, że nie wytrzymasz tego i to jest dla ciebie zbyt dużo? Chociaż praca podobna. Czym naprawdę się cieszysz? Co ci przynosi taką radość, że możesz powiedzieć, ale super, no to naprawdę, naprawdę super. Jestem, tak się cieszę, jestem szczęśliwym człowiekiem. Jaki dzień, jaki miesiąc, jaki rok uznajemy za dobry, za udany? Niedawno próbowaliśmy podsumować sobie rok 2014, bo zaczynał się nowy i tak sobie rozmawialiśmy o tym, jaki był ten poprzedni. Jeżeli go uznałeś za rok, który był udanym rokiem, to dlaczego? Bo co się stało? Bo coś kupiłeś? Czy na przykład dlatego, że w twoim duchowym życiu coś się stało bardzo ważnego? W życiu z Bogiem. Ja nie mówię wcale, że mamy się nie cieszyć z tego, że sobie coś kupimy. To jest dobry powód do radości, mi sprawia wiele radości i wcale nie czuję się winny. Nie zamierzam się czuć winny z tego powodu. Ale no właśnie to pokazuje moje wartości i pokazuje też hierarchię tych wartości. Z czego się cieszę bardziej, a z czego mniej. A to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Kiedy oceniam dzień na wieczór, co w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Nawet jeżeli tego brakuje, mogę uznać dzień za świetny. Co nazywamy sukcesem? Jest wiele takich pytań, które można by sobie zadać. I to jest piękne. Ponieważ to jest coś bardzo konkretnego. Pozwala mi, chociaż wiadomo, że sam przed sobą każdy też chce wypaść jakoś tak dobrze. Najczęściej bronimy samych siebie, jeżeli nie jesteśmy w jakiejś depresji. Więc to pozwala mi jakoś się odnieść do tego, co naprawdę się dzieje w moim życiu. Co naprawdę jest ważne. I zaraz po tych wszystkich pytaniach można by sobie zadać kolejne. Czy ten system wartości, który się ujawnia, jest zbieżny z Bożym systemem wartości? Czy spokojnie mogę powiedzieć, że kiedy ja się cieszę, to i Pan Bóg się cieszy? Czy jak ja nad czymś ubolewam, to Pan Bóg też? Czy to jest dokładnie odwrotnie? Tak też może być. Zabawna sytuacja w pewnym sensie. I teraz przedstawię taką odważną tezę. Jeżeli nasz system wartości jest zbieżny z Bożym, to nasza relacja z Bogiem układa się generalnie dobrze. To odważna teza, bo ona jakby, prawda, jeden tylko jakby aspekt te wartości. Ale myślę, że nawet aż tak to można postawić. Jeżeli nasz system wartości jest zbieżny z Bożym, to nasza relacja z Bogiem generalnie układa się dobrze. I odwrotnie, jeżeli nasz system wartości jest odmienny od Bożego, to nasze chrześcijańskie życie jest pełne zmagań, frustracji i poczucia porażki. Jesteśmy jak małżeństwo. My z Bogiem. W którym narastają konflikty. W którym każdy ciągnie w swoją stronę. Które może stoi na krawędzi rozwodu. Prawda jest taka, że Bóg się do nas nie nagnie. Odkryliście to już? Nie da rady. Ja w swoim życiu wielokrotnie chciałem przekonać Boga, przekonać Go, zmusić Go, żeby przyjął to, że to i to jest ważne. Nic z tego. Po prostu nie da rady. Wróćmy do slajdu 3, jeżeli to możliwe. Który to jest w tym momencie? To ten werset. To ten werset z Listu do Rzymian. Jeżeli ma nam się w relacji układać, mówię naszej relacji z Bogiem, to my, nie On, tylko my musimy starać się o przemianę naszych myśli. Bóg się nie będzie starał o przemianę swoich myśli. Jak mamy być jednomyślni, to my musimy zmienić swoje. Biblia Warszawska mówi o odnowieniu umysłu. Żeby to jeszcze mocniej ująć, odważa się nawet postawić taką tezę, że Boża obecność w naszym życiu może odnosić różny skutek. Nie zawsze dla nas postrzegalnie dobry, czasami zły. Człowiek, który stara się o przemianę umysłu i który przyjmuje Boży system wartości, doświadcza w życiu jakby ciągle Bożego błogosławieństwa. Wszystko się jakoś zgrywa, układa. Nawet jeżeli są porażki, problemy, to one są jakby na tej innej linii frontu. Natomiast to, co najważniejsze, wszystko widać, że jakoś się składa. Natomiast człowiek, który trwa w starym myśleniu, dla którego się liczą stare wartości, może żałować, że się w ogóle nawrócił. Bo czy robi coś po Bożemu, czy robi coś po swojemu, a to są dwie różne rzeczy w tym momencie, to i tak stale jest źle. Nie ma dobrego rozwiązania. No bo co rusz się okazuje, że po Bożemu to wbrew sobie, więc zrobiłem tak, chciał Bóg, więc niby dobrze, ale czuję się z tym źle, bo ja chciałem czegoś innego. No albo się okazuje, że robię po swojemu, no to znowu jest wbrew Bogu. Mam taki system wartości, że jak robię to, czego chcę, jak osiągam swoje cele, no to wyraźnie widać, jak się z Bogiem rozciągam po prostu. I znowu się czuję nieszczęśliwy. Tak czy inaczej się czuję nieszczęśliwy. Więc pytanie brzmi, co się dla ciebie liczy? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Czy to samo, co jest wartością dla Boga? I chciałbym was w związku z tym zaprosić do wspólnej modlitwy. To jest już koniec. Nie wiem, czy mówiłem długo, czy krótko. Tak, przeciętnie chyba. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Chciałbym, żebyśmy mieli okazję, żeby stanąć chwilę przed Bogiem, poprosić Ducha Świętego, żeby nam może objawił w najbliższym czasie. Nie wiem, czy dzisiaj coś się wam objawiało, ale żeby objawił w najbliższym czasie, jak to jest, żeby pokazał. To są fajne, potrzebne przemyślenia i bardzo bezpieczne, dlatego że Bóg nas kocha, tak czy inaczej. Dlatego że Bogu na nas zależy. To jest ten Jego system wartości, dla nas często niepojęty. Bo my myślimy, że Boży system wartości jest taki, żeby ukarać niesprawiedliwość. Żeby odrzucić to, co od siebie daleko, co jest no, nie takie, jak mu się podoba. Ale jeżeli to jest człowiek, to się okazuje, że wcale tak nie jest. Że Bóg wcale tego człowieka nie chce rzucić daleko i wcale nie zależy mu na tym, żeby na tego człowieka teraz spadła sprawiedliwość. Okazuje się, że w Bożym systemie wartości to, co czytaliśmy, to miłosierdzie, łaska, przebaczenie. To się liczy dla Boga. On dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby umarł za tych, którzy powinni ponieść karę. To jest bardzo ciekawa hierarchia wartości. Najbardziej liczy się człowiek. 120 tysięcy ludzi w Niniwie, 800 tysięcy ludzi w Krakowie, ty i ja. Liczymy się dla Niego. Po prostu. I to jest piękne. Dlatego nie musimy się z niczym do Niego obawiać, przychodzić, ale możemy zawsze stanąć, powiedzieć, Boże, pokaż, co jest we mnie. Może moje zmaganie w chrześcijańskim moim życiu. Może to, że tak często jestem sfrustrowany. Że jakoś no, nie czuję tego błogosławieństwa, które powinienem mieć. Marta dzisiaj tak pięknie mówiła o tym, jak czuję się szczęśliwa z Bogiem, jak wszystko jakby. Może myślałeś o tym, że tak do końca nie jest w twoim życiu, chociaż od dawna może żyjesz z Bogiem. Nie wiem, bo niekoniecznie, ale jest prawdopodobne, że twój system wartości się z Bożym rozminął. I nie będzie lepiej. Nie ma co sobie mówić, będzie dobrze. Bo nie będzie. Jeżeli twoje myślenie nie ulegnie przemianie. Nie będziesz czuł pokoju. Bo będziesz czuł, że ciągniesz w inną stronę niż Bóg. Panie Boże, ja chcę podziękować Tobie za to, że nas tak bardzo kochasz. I za to, że Twój system wartości, Twoja hierarchia wartości w tak niesamowity sposób objawiona właśnie w konkretnym dziele jest tak piękna. Panie, i w tym, co Ty uczyniłeś, tak praktycznie w Twoim postępowaniu obserwowalny jest Twój system wartości. Posłałeś swojego Syna na śmierć. To było działanie. I wszyscy to oglądamy na kartach Twojego słowa. Posłałeś Go na śmierć, na ukrzyżowanie. Ze względu na Twój system wartości, na to, co się dla Ciebie liczy. Człowiek, którego kochasz. My, którzy tu jesteśmy. Nasze rodziny, nasi znajomi, sąsiedzi, ludzie wokół nas w tym mieście i wszędzie, w każdym miejscu na świecie. Miłosierdzie, łaska, przebaczenie. Panie, dziękuję Tobie za to, że te rzeczy są tak niesamowicie wysoko w Twojej hierarchii wartości. Panie, chcemy żyć z Tobą. Wierzę w to, że każdy z nas chce żyć z Tobą. I chcemy w tym życiu być tymi, którzy naprawdę podobają się Tobie, którzy świadczają błogosławieństwa z tego płynącego i którzy też mogą być Tobie przydatni. Dlatego proszę Cię, żebyś przepatrywał nasze wnętrza i nam objawiał, gdzie potrzebujemy zmieniać swoje myślenie i w których sferach potrzebujemy się starać o ten nowy system wartości, ten Twój po prostu. A jeżeli już dzisiaj, Panie, jest coś, co widzimy, z czym nas już skonfrontowałeś, a może od dawna skonfrontujesz i pokazujesz nam, że no właśnie, że jakby nam na czymś innym zależało niż Tobie. Tak bardzo. I frustrujemy się, że z nami nie współdziałasz. A Ty mówisz odwrotnie, to Ty ze mną nie współdziałasz. Panie, jeżeli już dzisiaj to widzimy, to chcemy złożyć to przed Tobą. Może nie zawsze potrafimy tak po prostu zmienić swój sposób myślenia. System wartości to jest coś, co się kształtuje, Panie, w nas i Ty o tym wiesz najlepiej. Tak wiele powiedziałeś na temat kształtowania też wartości dzieci, które mają Ciebie wielbić. Ty o tym wiesz najlepiej, Panie. I wiem, że nie spodziewasz się od nas czegoś, czego sami nie możemy zrobić, ale we wszystkim jesteś w stanie nam błogosławić i poprowadzić nas do celu. Dlatego, Panie, ja wierzę też, że wielu z nas dzisiaj jest gotowych, żeby zadeklarować przed Tobą coś, co jest dla Ciebie też, myślę, Panie, bardzo ważne. Powiedzieć, Panie, że staramy się o Twój system wartości, chcemy się o niego starać, że chcemy, Panie, pełnić Twoją wolę, chcemy rozumieć, tak mówi ten werset, co się podoba Tobie, co według Ciebie jest dobre, co według Ciebie jest miłe, co według Ciebie jest doskonałe, bo to jest właśnie Twój system wartości. Chcemy to rozumieć nie po to, żeby się nad tym zastanowić, żeby pomyśleć sobie, ale po to, żeby to przyjąć dla siebie, żeby umieć pójść za tym. Duchu Święty, jesteśmy Twoi, należymy do Ciebie i jesteśmy gotowi starać się o Twoją wolę w naszym życiu i o chcenie, o pragnienie wypełniania Twojej woli tak szczerze i naprawdę. Błogosław nas w tym, Panie. Daj, żebyśmy w tym mogli być zdeterminowani, ale też daj tą lekkość, Panie, która płynie z takiej bliskiej relacji z Tobą i z tego, jak w wielu przypadkach, dobrego obrazu Ciebie. Panie, bo Ty taki miłosierny, łaskawy, przebaczający, kochający, jesteś też dla nas, kiedy mamy stary system wartości. Nadal. Bo taki jesteś, Boże. Więc daj, żebyśmy umieli pracować nad takimi rzeczami w naszym życiu, w pokoju, w radości, z nadzieją na to dobre, które nadchodzi. Nie z poczuciem jakiegoś przymusu, udręczenia, nie ze strachem, nie z frustracją, że coś wbrew sobie, Panie, ale żebyśmy umieli się na Ciebie otworzyć i zobaczyć, Panie, Ciebie jako tego, który kochasz, który wyciągasz rękę i mówisz, chodź ze mną, poprowadzę Cię do dużo lepszego miejsca. Pokażę Ci te zielone łąki, na których jest zupełnie inaczej. Nie ma zmagania i frustracji, ale jest błogosławieństwo płynące z mojej obecności. Panie, niech tak będzie. Duchu Święty, rozlej w nas taki obraz. Taki obraz Ciebie jako pasterza, który prowadzi na dobre łąki. Amen.